Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Trwa Wielki Tydzień. Dla wierzących to czas duchowego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, ale w ostatnich dniach nie brakowało także istotnych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym. Zapraszam na cotygodniowe komentarze. Witam ekspertów. Dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dr Radosław Sajna, medioznawca, także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I w studiu w Toruniu dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ten tydzień rozpoczął się obchodami 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wspólnota jest dzielona w sposób celowy przez mniejszości, które się boją prawdy, ale które boją się też o swoje interesy, bo naprawiamy Rzeczpospolitą i te interesy są zagrożone, mówił w czasie rocznicowego przemówienia Jarosław Kaczyński. Grzegorz Schetyna, szef PO, stwierdził z kolei przy okazji obchodów, że Smoleńsk był symbolem i narzędziem dla PiSu, żeby zdobyć władzę, wygrać wybory i stworzyć religię smoleńską. Zaraz po katastrofie był taki czas, kiedy Polacy byli zjednoczeni. Ten czas bardzo szybko minął. No i pytanie, co przede wszystkim sprawia, że nie ma w nas nawet cienia tej wspólnoty? Patryk Tomaszewski.
No niestety szybko zapominamy o tych wydarzeniach. Mi się przypomina taka sytuacja związana ze śmiercią Jana Pawła II. Też mówiono wówczas o pokoleniu JP2, o wspólnocie narodowej, ale po paru latach chyba o tym nauczaniu Jana Pawła II też niewiele osób pamięta. No i podobna sytuacja z traumą posmoleńską. Wówczas oczywiście śmierć tylu osób z różnych opcji politycznych, bo to nie tylko Lech Kaczyński, ale przecież i też politycy lewicowi i też działacze społeczni. To spowodowało zjednoczenie, natomiast na dosyć w krótkim etapie. I dlaczego tak się dzieje? Smoleńsk został wykorzystany politycznie, ale przez obie strony sporu, moim zdaniem, i zarówno przez Platformę Obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętam którąś z miesięcznic, byłem w Warszawie, widziałem przeciwników i zwolenników. Ta polaryzacja była na rękę, my, oni. No i niestety ona dziś również została i raczej trudno będzie zbudować chyba wokół tego wydarzenia jakieś wspólną refleksję, wspólne święto.
Wspólnota, choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć. Nie możemy uznawać tego stanu, który jest dziś zatrwały i dlatego tym bardziej musimy być wolni od tej wielkiej, groźnej namiętności, jaką jest nienawiść, mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński. Doktor Izabela Kapsa, wygaszanie emocji, napięć wokół katastrofy jest w ogóle możliwe? Czy to, co się wydarzyło, będzie takim paliwem na lata?
To znaczy, ja myślę, że to jest potrzebne przede wszystkim, bo ten spór, który dzisiaj ma miejsce, to on jest rzeczywiście przede wszystkim emocjonalny. I tutaj się zgadzam, że ten początek, ten moment katastrofy, on był jednoczący, bo jakby tragedia, która dotknęła, rzeczywiście jakby zjednoczyła Polaków. No ale później spory o to, kto ma prawdę, która prawda jest bardziej prawdziwa, prawda, jakby spowodowało to, że podzieliliśmy się wokół tego problemu. I jak Jarosław Kaczyński nawołuje do wspólnoty, no to też jest pewien swego rodzaju taki paradoks, bo jedną z osób, która zaognia ten spór, jest właśnie Jarosław Kaczyński, bo jakby nie uznaje pewnych ustaleń, które zostały już przyjęte i jakby jego dążenie do prawdy, która jest zbieżna z jego wyobrażeniem tamtych wydarzeń, jakby też napędza całą tą sprawę. No sam fakt obchodzenia miesięcznic jest, myślę, też jednym z powodów, dla którego się ta atmosfera zagęszcza, no bo jakby rozumiem, że rocznice w dzień wydarzenia no oczywiście są uzasadnione ze względu chociażby na fakt, że wiele ważnych osób w państwie w ten dzień zginęło. Natomiast no już organizowanie miesięcznic, tak, czyli tych wydarzeń, które będą co miesiąc przypominać, to jest pewien przesyt, który powoduje, że ludzie z jednej strony, no właśnie, albo się ogniskują wokół dwóch stron, albo w ogóle oddalają się od tego problemu, tego wydarzenia, no bo po prostu jest tego już za dużo. Tak?
Wspólnota, choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć, mówił Jarosław Kaczyński. Co musiałoby się wydarzyć, by wspólnota znów się zjednoczyła? I czy to w ogóle możliwe, Radosław Sajna?
Moglibyśmy się cofnąć do początku, czyli kiedy miała miejsce ta katastrofa. Tutaj szczególną rolę odegrały media. Pozytywną rolę w pierwszej fazie, bo media w sytuacjach kryzysowych szczególną rolę tutaj mają. I rzeczywiście media polskie, wszystkie w zasadzie, główne media w Polsce odegrały pozytywną rolę. bo w sytuacjach kryzysowych czasami dochodzi do wojny domowej. Natomiast proszę zauważyć, że podziały się zaczęły w momencie, kiedy kardynał Dziwisz zaproponował pochówek pary prezydenckiej w katedrze na Wawelu.
Czyli tak naprawdę w kilka dni.
Tak, i wówczas media zaczęły już, media i politycy oczywiście zaczęły wojnę na symbole. A tutaj proszę pamiętać, że Polska jest dzisiaj podzielona przez dwa mózgi sterujące polityką, czyli Jarosława Kaczyńskiego i Adama Michnika. To są dwie osoby, które już na początku transformacji przejęły jakby stery w tej debacie publicznej. A Jarosław Kaczyński jest bratem zmarłego prezydenta, bratem bliźniakiem. To była jego najbliższa osoba i jako człowiek z obdarzony empatią, czy starający się patrzeć na ludzi z empatią, z zupełnością rozumiem te wydarzenia, które 10 kwietnia każdego roku mają miejsce w Polsce.
A miesięcznica, pani doktor Kapsa mówi, że to już jest ten przesyt, który dzieli, który drażni osoby, które myślą inaczej.
To też jest rola szczególna mediów, czy te miesięcznice są tak uwypuklane, czy są traktowane jako ważne wydarzenia, czy też obśmiewane, bo to relacje medialne napędzają kolejne reakcje, prawda? I tutaj jest szczególna też rola mediów, jak te problemy są pokazywane i jakie rodzą potem reperkusje.
A myśli pan, że wspólnota może się jeszcze kiedyś zjednoczyć? Czy ta sprawa już będzie
zawsze
dzielić?
Nie, bo w polityce muszą być podziały, bo jak nie ma podziałów, no to nie ma polityki, rządzi wtedy jedna partia, a w ostateczności dyktator.
Przy okazji rocznicy sejmowa podkomisja badająca okoliczności katastrofy to Polewa opublikowała efekt swojej pracy. Postawiono hipotezę, że samolot został zniszczony przez wybuch bomby termobarycznej. Do tego kontrolerzy zwierzy celowo źle sprowadzali samolot. Jarosław Kaczyński mówił w poniedziałek, że prawda w dużej mierze została odkryta, ale bardzo wiele osób, w tym ekspertów, nie wierzy w zamach. No, czy zatem te ustalenia w jakiś sposób przybliżają nas do zasypania podziałów? Patryk Tomaszewski.
Tutaj znowu mamy dużą rolę mediów, zależy jaka będzie narracja, natomiast oczywiście czym dłużej trwa śledztwo, czym dłużej dywaguje się o przyczynach, tym zwykły obywatel mniej wierzy ustaleniom. Znaczy z jednej strony mamy już komisję MAK-u, z którą się większość Polaków pewnie nie zgadza, bo to Rosjanie. Z drugiej strony mieliśmy poprzednią komisję do spraw zbadania katastrofy lotniczej. No i teraz mamy kolejne ustalenia. W tym gąszczu narracji zwykły obywatel już niewiele wie. Oczywiście pamiętajmy, że jest sporo osób zawsze wierzących w spiskowe teorie. Ja nie mówię, że któraś jest z tych narracji spiskową, natomiast zawsze będą doszukiwali się drugiego dna. No to pamiętajmy o tym, nie wiem, śmierć Sikorskiego na Gibraltarze, wiele innych wydarzeń, World Trade Center, prawda? Szuka się innych przyczyn, szuka się służb stojących za tymi wydarzeniami. Czasami to są później fakty, okazuje się, więc nie wiem, czy zbliża nas. Na pewno obywatele nie wiedzą więcej, najwyżej umacniają swoje pozycje. Jedni twierdzą, że jednak już wszystko zostało ustalone i to, co jest teraz, to jest hucpą. Natomiast inni mówią tak, to jest teraz obiektywna prawda, bomba termobaryczna. Na pewno faktem jest, że zwrócenie uwagi na rolę tych kierujących z wieży lotniczej w Smoleńsku, to jest obiektywna prawda, że tam jednak chyba nie do końca fachowo naprowadzali, a żeby więcej było niuansów, to jeden z tych naprowadzających już nie żyje, w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach zmarł. No to może napędzać naszą wyobraźnię.
Po 7 latach, pytanie, czy po 7 latach uda się dojść do tego, co naprawdę się wydarzyło, czy przez to, że minęło tyle czasu, Rosjanie faktycznie od początku utrudniają śledztwo. Teraz jest otwarte pole do wszelkich hipotez, Izabela Kapsa.
Znaczy ja się zgodzę tutaj, że problemem podstawowym jest to, że my już nie wierzymy, tak, jako obywatele, jako odbiorcy tych informacji. I rzeczywiście jest tak, że przyjęcie jakiejkolwiek wersji w tej chwili, w tak krótkim w sumie czasie, bo może rzeczywiście trzeba było dłuższej perspektywy czasowej, nie wiem, kilkudziesięciu lat, to wtedy pewnie osoby, które patrzyłyby na to z perspektywy czasu, miałyby większy dystans. Natomiast w tej chwili ustalenia jakiekolwiek powodują to, że nacechowanie emocjonalne wokół sporu jest tak duże, że czy to będzie komisja naukowa, prawda, czy to będzie polityczna, czy jakakolwiek inna, ona jakby jej wiarygodność już jakby z założenia jest podważana ze względu właśnie na te podziały, które towarzyszą całej sprawie.
Po prezentacji filmu, na którym zaprezentowano hipotezę o wybuchu bomby termobarycznej, dziennikarze nie mogli zadawać pytań członkom komisji. Pytanie do doktora Sajny, medioznawcy. To był błąd, bo skoro mówi się o takich ustaleniach, należy zmierzyć się z pytaniami?
Może pan powtórzyć jeszcze tę pierwszą część?
Po prezentacji filmu była prezentacja efektów prac komisji. No, nie było możliwości, żeby dziennikarze obecni, którzy oglądali, mogli pytać członków komisji o te ustalenia. No i pytanie, czy unikanie takiej dyskusji to błąd, bo skoro są takie hipotezy dotyczące zamachu, no to może należy się z nimi zmierzyć.
Na pewno, jeżeli się prezentuje coś przed dziennikarzami, to powinni mieć prawo zadawania pytań. Więc nie wiem, dlaczego nie pozwolono dziennikarzom zapytać. Tyle mogę powiedzieć.
No to na pewno też podkręca ten brak zaufania, tak? No bo jeśli nie otwieramy się tutaj na możliwość dyskusji, no to wtedy właśnie są jakieś niedokończone kwestie, prawda? Wątpliwości i tak dalej. No i potem ten podział się tylko pogłębia, bo właściwie, no jeśli mówimy o jakimkolwiek dążeniu do wspólnoty, to wokół całego tego sporu i zamykania dyskusji, chociażby podczas konferencji prasowych, no na pewno to nie sprzyja. Już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście czas, jaki minął od samej katastrofy i też pewne błędy, problemy chociażby w odzyskaniu wraku powodują, że no już pewnych kwestii nie da się do nich po prostu wrócić.
Jeszcze tylko dopytam, a takie spotkanie ekspertów z komisji Millera, z ekspertami z tej podkomisji, wymiana myśli, dyskusja, debata byłaby ważna, panie doktorze Radosław Sajna? Ona mogłaby wyjaśnić wątpliwości?
Nie, nie wyjaśni, bo każda z komisji ma swoją tezę, którą muszą udowodnić i natomiast która jest prawdziwa, to nie wiemy. Putin wie, czy maczał palce, czy nie, ale tego nie powie.
Badania okoliczności katastrofy wciąż trwają. Zobaczymy, jakie będą kolejne ustalenia. Zmieńmy temat. Bydgoski poseł Michał Stasiński opuścił Nowoczesną i przeszedł do klubu Platformy Obywatelskiej. Nowoczesną opuściło troje innych posłów. Michał Stasiński napisał w oświadczeniu, że decyzję podejmuje w sytuacji, w której nie widzi już żadnych szans, by w ramach Nowoczesnej pozostawać w zgodzie ze swoimi zasadami i wartościami. W świetle polityki prowadzonej przez PiS wymogiem polskiej racji stanu są w tej chwili wszystkie działania, które wzmacniają szeroko pojętą opozycję. Opozycja może i powinna się różnić, ale osią sporu powinien być program i dobre pomysły dla wyborców, napisał poseł Stasiński. Odejście posłów z Nowoczesnej to zaskoczenie? Patryk Tomaszewski.
Troszkę tak. Znaczy, słupki sondażowe pokazują zawsze, że część polityków na nie zwraca uwagę i szuka sobie silniejszego partnera. No i tutaj ostatnie sondaże wskazują, że Platforma Obywatelska jest tą partią opozycyjną stosunkowo silną, więc tu w tej perspektywie zaskoczenia nie ma. Natomiast do niedawna mówiło się o tym, że to Nowoczesna będzie tym liderem partii opozycyjnej, tej opozycji twardej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Ja zawsze zadawałem sobie pytanie, jaką partią jest Nowoczesna, bo to jest taka partia eklektyczna. Z jednej strony mówi trochę głosem liberalnym, uwolnienie trochę rynku, trochę mniejsze podatki, z drugiej strony bardzo socjalnym, sprawy mocno, no to nawet posłanka z Torunia raczej taki ma przekaz zbliżony do partii Razem, więc ja zawsze zadawałem sobie pytanie, w którą stronę generalnie zmierza Nowoczesna i czy to nie jest partia jednego sezonu, jak Ruch Palikota. No i jakby...
I do jakich wniosków pan doszedł?
Doszedłem do wniosków, że może to być partia sezonowa i może to być partia na 5%, że tak powiem. Wynika to z czego? Przede wszystkim z braku własnej orientacji, w którą stronę ma zmierzać. Ten przekaz Nowoczesny jest miałki i poza krytyką PiSu nie widzę nic.
Michał Stasiński, jak dobrze rozumiem, krytykuje to, że Nowoczesna jakoś bliżej nie współpracuje z Platformą. No, pytanie, czy taka współpraca byłaby realna i czy Ryszard Petru, no po prostu dobrze wie, że Grzegorz Schetyna liczył na osłabienie Nowoczesnej Izabela Kapsy.
Ale to jakby ja bym widziała zupełnie inny powód. Tak naprawdę Nowoczesna przecież do wydarzeń sylwestrowych miała bardzo dobre notowania. I tu nawet nie chodzi o kwestie
wydarzenia
programowe,
sylwestrowe, myślę. Czyli
tak, myślę o wyjazd lidera partii na Maderę, tak? Tutaj chodzi mi o to. Bo to był chyba taki moment przełomowy, gdzie gdzie rzeczywiście od tamtej pory sondaże tutaj zaczęły spadać. Więc chyba nawet nie chodzi o tej różnice programowe, czy ewentualne jakie określenie się programowe, tylko właśnie kwestie poszczególnych polityków. I tak przyglądając się całej tej sytuacji, myślę sobie tak, z jednej strony dosyć pochopna decyzja, bo jeszcze nie wiadomo, w którą stronę do kolejnych wyborów sondaże pójdą. To, że Platforma Obywatelska w tej chwili odbudowała trochę swoją pozycję, wcale nie znaczy, że ona ją utrzyma, tak? Bo wiemy doskonale, że politycy Platformy też różne błędy popełniali i niezależnie od tego, jaki był program, tak? Czy on tam może mocno nie był modyfikowany, to właściwie tylko personalne pewne kwestie wypowiedzi, jakichś takich błędów, głównie o charakterze wizerunkowym powodowały skoki lub spadki popularności. Więc z jednej strony wygląda to na takie działanie na a propos tego, co się dzieje w sondażach. Ale z drugiej strony, no jeśli ta tendencja się utrzyma, no to jest chyba trochę ryzykowna jednak, ale no, na tym pewnie polityka polega. Jeśli tendencja poparcia dla Platformy się utrzyma, a Nowoczesna będzie w granicy progu wyborczego, to do czasu wyborów już ci wyborcy, którzy głosowali na Michała Stasińskiego, pewnie zapomną mojego przynależności pierwotnej do partii i będą być może jakby identyfikowali go już z nową formacją, więc
czy on znajdzie sobie miejsce tam, to też
no
nie
właśnie,
wiadomo.
No właśnie, ciasno jest trochę, nie? Na tych
dokładnie,
listach.
Dokładnie.
Dla Nowoczesnej odejście czwórka posłów to z pewnością sytuacja kryzysowa. Co powinien zrobić Ryszard Petru, Radosław Sajna? Tak,
Ryszard Petru powinien się kontynuować związek z panią Schmidt, bo to, żeby jasna madera, był całkiem, myślę, fajny, bo to miłość jest ważniejsza niż polityka.
Czyli rozumiem, że namawia pan Ryszarda Petru do tego, żeby odszedł z polityki?
No tak, bo to w zasadzie eksperyment okazał się nieudany. Sam pomysł był dobry, bo dano nazwę Nowoczesna z tą kropką sugerującą, prawda, nowe technologie komunikacyjne, więc już kilkanaście procent na starcie było, bo ludzie chcą być nowocześni, więc sama nazwa Nowoczesna już wystarczyła, prawda? A jeszcze dano twarz ekonomistę, znanego ekonomisty, który się kojarzył właśnie z taką technokracją, z taką mądrością ekonomiczną, prawda, liberalna gospodarka. No potem po wypowiedziach licznych Ryszarda Petru się okazało, że tak powiem, król nie jest taki mądry, na jakiego wyglądał, bo miał różne takie wpadki, że tak powiem, no wiadomo, jak już nie będę wymieniał.
Ale w pana ocenie Nowoczesna nie przetrwa tego kryzysu?
No wygląda na to, tak jak mówił pan doktor Tomaszewski, że może być tak jak z Palikotem, czyli z ruchem Palikota, czyli taka sezonowa partia, bo jeszcze niedawno się wydawało, że tutaj będzie taki poważny pojedynek z Grzegorzem Schetyną o to, kto będzie liderem opozycji, a wygląda na to, że już jest... że tak powiem, posprzątane.
Wróćmy jeszcze na moment do samego Michała Stasińskiego. Taka zmiana barw osłabia go jako polityka, Radosław Sajna? Czy dla wyborców to nie ma znaczenia?
Zmiany barw także u nas na naszym regionalnym, że tak powiem, podwórku już były. Radosław Sikorski na przykład zmienił, prawda, i potem przez długi czas miał dobre notowania.
No tak, ale Radosław Sikorski był dłużej w polityce, a pan Michał Stasiński dopiero zaczyna i to wcale nie musi jakby zadziałać w ten sam sposób.
Zależy, jak zostanie też, że tak powiem, wypozycjonowany w Platformie tutaj w regionie, jak jego relacje się ułożą z tutaj z regionalną i lokalną Platformą. No to zobaczymy. To jest też dla niego taka sytuacja, też takie będzie, no będziemy mogli sprawdzić, jak sobie poradzi z tym. No to już jest, zmiana barw może być dobra, może być niedobra wizerunkowo. To zależy, jak to dalej się potoczy. To już.
Ktoś, kto opuszcza swoje ugrupowanie w trudnym momencie, traci na wiarygodności. Czy to nie ma znaczenia dla wyborców? Patryk Tomaszewski.
No tutaj, tak jak powiedzieli przedmówcy, różne były losy. Jeżeli popatrzymy, co się działo w polityce, wiemy, że na przykład Ludwik Dorn już do polityki nie wrócił, prawda? Ale natomiast Michał Kamiński udało mu się, więc no, oczywiście znowu jest teraz w spadkowej formie. No to nie można jednoznacznie powiedzieć. Jest dużo czasu, żeby zbudować swój wizerunek w nowym ugrupowaniu. Tutaj, co pani doktor mówiła, natomiast w Platformie jest ciasno i tam na pewno będzie się toczyła walka o te pierwsze miejsca, bo nie ma co się oszukiwać, to wchodzi do Sejmu tylko parę osób na tych jedynkach, dwójkach, czasami ktoś z dalszego miejsca na ostatnim, czasami jak pani Sobecka gdzieś tam z siódemki, ale to są osoby o wyraźnych poglądach i z wyraźnym, stargetowanym elektoracie. Natomiast no, na pewno będzie trudno, więc jeszcze jest pytanie następujące, czy co stało za tą decyzją, czy na pewno to, co było w oświadczeniu, my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Być może tam są wewnętrzne przetasowania w Nowoczesnej, o której no, my się prawdopodobnie nie dowiemy.
Być może też kwestia ambicjonalne.
Dokładnie.
Mówiliśmy o przejściu posłów z jednego klubu do drugiego, teraz pomówmy o wyjściu szeregowego działacza, ale z mocną pozycją z elitarnego klubu. Mowa o Bartłomieju Misiewiczu, który wczoraj zrezygnował z członkostwa w PiS-ie. Wcześniej po informacjach, że został zatrudniony w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, prezes Jarosław Kaczyński powołał specjalną komisję do zbadania sprawy. Wcześniej w sprawie Bartłomieja Misiewicza interweniował prezydent, premier. Jak oceniają państwo to wszystko? Najważniejsze osoby w państwie zajmują się szeregowym członkiem partii. Jak to rozumieć, Izabela Kapsa?
Ja bym chciała powiedzieć, że wreszcie ta sprawa się skończyła, bo to już było dosyć drażniące, zwłaszcza myślę dla partii, czy przede wszystkim z perspektywy partii, która bardzo dbała, przynajmniej w przekazie takim, że jest to partia uczciwa, prawda, i gdzieś tam będzie dbała przede wszystkim o to, aby dobór osób do sprawowania stanowisk ważnych w państwie był no, jakby inny niż do tej pory praktykowany, tak? Bo takie zarzuty o kolesiostwo to były przede wszystkim kierowane w stosunku do Platformy Obywatelskiej, a tu się okazuje, że z panem Bartłomiejem Misiewiczem przez długi czas nie można było sobie poradzić. No i wreszcie finał, który rzeczywiście no, powołanie komisji w partii po to, żeby ocenić sytuację, która jest no, ewidentna, wręcz bym powiedziała od samego początku, no jest taki chyba trochę na wyrost, więc można było to naprawdę zupełnie inaczej wcześniej załatwić. Ja bym się tutaj zastanowiła, jaki to będzie miał przede wszystkim efekt dla wyborców, bo o ile wyborcy Platformy może aż tak dużej transparentności może od swoich polityków nie oczekiwali, pewne problemy, które były, czy zarzuty, tak, przy obsadzaniu stanowisk nie były tak bulwersujące, to w przypadku PiS-u, dlatego mówię wreszcie, tą sprawę uporządkowano, bo no raczej takie oczekiwanie, że to będzie partia uczciwa i przynajmniej dobór właśnie osób na te stanowiska no będzie nie taki zupełnie przypadkowy i tego typu osoby nie będą się znajdowały przynajmniej w najważniejszych urzędach w państwie, no budził pewne wątpliwości i był sprzeczny z tym, co partia deklarowała, tak? Oczywiście ja nie mam złudzeń, że takich panów pewnie jest więcej, tylko akurat no, na tym najwyższym szczeblu no osoba dosyć taka specyficzna na zajmowanie stanowisk, wątpliwości co do wykształcenia, doświadczenia, prawda, zarobków, a jeszcze postawa no, w różnych takich sytuacjach gdzieś tam prywatnych, które do mediów też się dostały, no to powodowało, że rzeczywiście problem był dosyć drażniący i dobrze, że chyba, że już się skończy.
A ta komisja to bardziej działanie pod elektorat, próba pokazania, jesteśmy twardzi, członkowie komisji przeprosili za całą sprawę, to wizerunkowo może pomóc PiS-owi, Radosław Sajna?
No, komisja zawsze brzmi dobrze, no i tutaj rzeczywiście te działania musiały być podjęte.
Komisja brzmi dobrze, ale zajmuje się szeregowym działaczem. I czy to nie jest taki dysonans?
To jest szeregowy działacz, rzeczywiście. Tak jak pani doktor powiedziała, tutaj takich postaci jest na pewno więcej. Natomiast opozycja i opozycyjne media sprytnie wyłowiły jakby tę postać z tego akwarium tych różnych skalarów, głupików, które tam pływają i glonojadów. I zrobiły z tej postaci pana Misiewicza taką ikonę obciachu, prawda? I trzeba było tę ikonę po prostu w końcu wyeliminować, bo ona no, psuje rzeczywiście wizerunek partii. I to, co teraz robi PiS, jest słuszne, bo no, trzeba było to zrobić rzeczywiście w pewnym momencie. Nie ma wyjścia.
A pytanie doktora Patryka Tomaszewskiego. Czy komisja nie powinna zająć się tak naprawdę osobami, które promowały Bartłomieja Misiewicza, zatrudniały go, a zajęła się, jak z tego co słyszeliśmy, głównie samym Misiewiczem?
Oj, to komisja by musiała mieć dużo odwagi, żeby podjąć takie działania.
No, ale była tak komisją specjalną. Zasiadały tam tuzy Prawa i Sprawiedliwości. Nie można było się o taką odwagę pokusić?
Oczywiście, że można było się pokusić. Generalnie trzeba było dojść przede wszystkim do takiego rozwiązania, jak tutaj też państwo przedmówcy powiedzieli, żeby ciszej nad trumną, więc Misiewicz już musiał zniknąć z tej polityki. No i w tej chwili raczej nie widzę, żeby mógł wrócić. Natomiast czy osoby zatrudniające, no to jest takie szersze pytanie o jakość w ogóle zatrudnień w Polsce, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach publicznych. No i tutaj zawsze mamy wiele pytań, tak? Czy te osoby, które są zatrudniane, to są najlepsze i jedyne możliwe w wyborze? No i to będzie nas nurtowało. Natomiast no, komisja zamknęła pewien temat, jak tutaj pani doktor powiedziała, i dobrze, że to zrobiła. Szkoda, że tak późno chyba. Natomiast jest to pewien wytwór też medialny, bo takich osób jest, tak jak było wspomniane, pewnie jest więcej. Natomiast Misiewicz stał się taką ikoną braku zmiany właśnie, zamiast dobrej zmiany. No I ten temat został na jakiś czas zamknięty. Pewnie pojawią się inne, podobne postaci.
Ale pytanie, czy cała ta, panie doktorze, czy cała ta sprawa ma drugie dno i tak naprawdę czy nie jest starciem Jarosława Kaczyńskiego z Antonim Macierewiczem, bo Antoni Macierewicz był promotorem Bartłomieja Misiewicza i kiedy już jakiś czas temu mówiono, że Bartłomiej Misiewicz ma zniknąć, no to zniknął w ten sposób, że pojawił się w polskiej grupie zbrojeniowej. Na pewno nie zarabiał 50 tysięcy miesięcznie, bo to dementowano, ale Marek Suski wczoraj powiedział w wywiadzie, że to była bardzo wysoka pensja, nie wiemy jaka, ale wysoka, więc czy to chodzi o starcie Jarosława Kaczyńskiego z Antonim Macierewiczem?
Może jeszcze dwie sprawy. Jedno jeszcze wrócę. Z Misiewiczem nie byłoby kłopotu, gdyby on był powiedzmy rzecznikiem, bo żeby być rzecznikiem, tak jak był przez moment w MON, to nie ma problemu, prawda? To jest, to może być osoba młoda, przecież to nie trzeba, nie wiem, skończyć wydziału teatralnego, jakiejś uczelni, żeby zabierać głos. Natomiast ordery i tak dalej, to wszystko ludzie patrzyli na to, obywatele, z taką dużą troską i zażenowaniem też. Natomiast wracając, czy to jest wewnętrzna walka buldogów pod, gdzieś tam pod dywanem? Być może tak jest. Mamy mało danych. Natomiast pozycja Antoniego Macierewicza jest naprawdę silna w partii ze względu na kilka elementów. Postać wyrazista, mało innych liderów w PiS-ie, w tym pierwszym szeregu poza Jarosławem Kaczyńskim. Więc być może jest to jeden z elementów układanki, ale na pewno w dłuższej perspektywie. To na pewno nie zdezawuuje Antoniego Macierewicza już dziś, czy jutro, jakby chciała część opinii publicznej, szczególnie ta, która nie lubi PiS-u.
A czy to nie jest trochę dowód, to co się wydarzyło, na to, że Antoni Macierewicz kwestionuje przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, bo część ekspertów mówi, że tak jest.
No to chyba za daleko posunięta jakaś dywagacja. No na pewno ma silną pozycję, no i z nią i ją stara się utrzymać, więc jest to podgryzanie się pod dywanem, o którym wspomniałem. Natomiast no ostatecznie pamiętajmy, że no Misiewicz, jak to cytując klasyków, musiał odejść, tak?
Doktor Izabela Kapsa, ta sprawa ma drugie dno, toczy się podskórna walka między Jarosławem Kaczyńskim a Antonim Macierewiczem?
No ja myślę, że tak, jakby sam fakt, że ta sprawa była bardzo długo przeciągana i tutaj pytania były wielokrotnie stawiane, co takiego powoduje, że Misiewicz zostaje, prawda, przez długi czas i nie można sobie z nim poradzić. No i tutaj rzeczywiście, no na pewno dla twardego elektoratu PiS-u Antoni Macierewicz jest takim ważną postacią. Dla samego prezesa PiS myślę też, bo jednak jakby tutaj pod jego przede wszystkim, myślę, Macierewicza jakby patronatem, tak, odbywa się cała tutaj kwestia wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, więc gdzieś tam rzeczywiście w tych przydziale poszczególnych ról dla osób w partii jest też istotny. Natomiast no jakby ta ostra reakcja prezesa po ogłoszeniu informacji o jakby pozyskaniu tego zatrudnienia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej była takim wyraźnym sygnałem, że jednak tutaj prezes ma ostatnie słowo i on decyduje, tak, co będzie się działo. Co przy okazji zostało tutaj jeszcze rozegrane, no to tego nie wiemy jeszcze przynajmniej.
Sprawa ucichnie, czy prędzej, czy później problemy z relacją z Antonim Macierewiczem wrócą, panie doktorze.
Zobaczymy, co na to ucho prezesa. To my możemy
pan
tutaj
wierzy, tak, w moc tego serialu.
My możemy czerpać źródła albo z informacji tutaj medialnych, albo z ucha prezesa, to też w sumie sfera medialna, albo od członków PiS-u, którzy mogliby więcej powiedzieć. Tutaj pan redaktor by mógł zaprosić kogoś z PiS-u i zapytać, jak to rzeczywiście tam pod tym dywanem wygląda.
Myśli pan, że Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz grają do jednej bramki, czy jednak
myślę, że tak, tylko być może jest też ten problem, że Antoni Macierewicz uzyskał zbyt dużą niezależność, bo teraz widać, że też pan prezydent Duda też jakby postanowił razem chyba z Jarosławem Kaczyńskim tak powściągnąć trochę Antoniego Macierewicza. Nie sądzę, żeby to była walka o przywództwo, ale być może uzyskał zbyt dużą niezależność tutaj w tych sprawach w sumie ważnych bardzo dla Polski. Ale być może to są tylko spekulacje, bo tutaj mówię, nie mam dostępu źródeł wiarygodnych.
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. 27 tysięcy w regionie, 700 tysięcy w całym kraju. Tyle podpisów zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy oświaty. Wnioskodawcy liczą, że wniosek zostanie rozpatrzony jak najszybciej, tak by zdążyć przed wejściem reformy w życie we wrześniu. No i pytanie, co powinni zrobić rządzący, gdy byli w opozycji, domagali się choćby referendum w sprawie sześciolatków, krytykowali odrzucenie obywatelskich projektów, Co powinni zrobić teraz, Patryk Tomaszewski?
Tutaj można zacząć, nie chciałbym wyjść na antydemokratę, tylko generalnie jest taki kłopot z referendami, że często będziemy zabierali głos w sprawach, które dotyczą nas bardzo pośrednio lub w ogóle na których się nie znamy, ponieważ no, sprawa pójścia zmiany szkolnictwa podstawowego, no to nie jest sprawa wszystkich Polaków, a będą zabierali głos wszyscy Polacy. Natomiast z punktu widzenia takiego paradoksu, który zadał pytanie, czy to będzie kłopot dla partii rządzącej? Na pewno, ponieważ no, zazwyczaj opozycja chce, aby te referenda były przeprowadzane. Jest to taki ważny argument w debacie właśnie politycznej. Ważny element demokracji, referendum. Obywatele się zbierają podpisy. Pamiętamy kiedyś, na czym wypłynął Kukiz, tak? To na zmielonych, tak? Na podpisach przed referendum o JOW-ach. Więc to jest ważny element też demokracji. No i tutaj to jest na pewno trudno orzech do zgryzienia dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ale bardziej kosztowne będzie zrezygnowanie z tego referendum, czy przeprowadzenie za wszelką cenę, bo czasu jest niewiele.
Nie, generalnie myślę, że jakbym był politykiem, to raczej bym chciał, żeby tego referendum nie było, ponieważ raz, że koszty, dwa, że nie wiemy jaka frekwencja, trzy,
wynik też nie wiadomo,
jak się skończy. Mm. Tak jest, więc jakoś tam bym starał się uargumentować, żeby go nie było. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto właśnie demokratycznego, to jak najbardziej obywateli trzeba się pytać. Chociaż pamiętajmy, że nie jesteśmy Szwajcarią i Polacy nie chodzą chętnie do referendów. No i ten poziom obywatelskości jest stosunkowo niski, tylko pytanie, czy w takim razie mamy się nie pytać i on będzie jeszcze niższy, czy za każdym razem znowu pytać i ponosić koszty chociażby takich referendów, gdzie pójdzie parę procent, jak to było z JOW-ami, już jak wspomniałem, gdzie to był najdroższy sondaż, tak? Ponieważ była tylko niewielka grupa była zainteresowanych. Na pewno jest to twardy orzech do zgryzienia dla partii rządzącej, natomiast no, akurat moja córka jest w pierwszej takiej klasie, która jest ostatnim rocznikiem gimnazjum, to myślę, że moja świadomość pewnych rzeczy jest dużo większa niż powiedzmy osób, które nie mają dzieci lub nigdy już mają dorosłe, tak? Więc to jest też kwestia, że będą wypowiadały się osoby tak, nie, przeciwko rządowi. No i ZNP trzeba pamiętać, że też bardzo zmienia zdanie. Poprzednio było za układem ośmioklasowym, tak? Za szkołą tą w starych warunkach, teraz jest znowu przeciwko. No to są też gry interesów. No i przede wszystkim za tym idą pieniądze. Nauczyciele martwią się też, że stracą pracę, stracą dochody i tutaj czasami nie merytoryka przemawia niestety w naszej debacie.
Partia, która domagała się referendum w sprawie sześciolatków, może teraz zignorować wniosek dotyczący szerokiej reformy edukacji Izabela Kapsa, bo wtedy, z tego co pamiętam, to Platforma mówiła, broniąc się przed referendum, że no właśnie, nie każdy powinien się wypowiadać we wszystkich sprawach, referendum zły pomysł. Teraz trochę sytuacja się odwróciła.
To znaczy, generalnie referendum stało się u nas też takim elementem walki politycznej, bo zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co mówi Konstytucja Polski o referendum, bo z punktu widzenia formalno-prawnego, moim zdaniem tego typu referendum w ogóle nie powinno mieć miejsca. Tak samo jak nie powinno mieć miejsca referendum w sprawie ojowy, to jeszcze by się kwalifikowało, ale wtedy, kiedy pytaliśmy rozstrzygnięcia tych decyzji administracyjnych, prawda, i finansowanie partii politycznych, to też tutaj były wątpliwości. Więc to referendum formalnie tutaj moim zdaniem w ogóle nie powinno mieć miejsca. Stało się elementem takiej walki politycznej, takiego odwoływania się do głosu narodu, które w naszej i systemie politycznym, i w naszej kulturze politycznej nie jest jakby właściwym. Chociaż ja jestem absolutnie zwolennikiem tej demokratyczności tych procedur, tylko że mówię, no nie w tym momencie. No i myślę, że trzeba będzie to odpowiednio uzasadnić, bo to chyba tylko i wyłącznie będzie chodziło o to, w jaki sposób odrzucenie jakby wniosku o przeprowadzenie tego referendum będzie przez partię rządzącą w mediach przedstawione. I jakby tu pomijając wszystkie kwestie kompetencji ludzi do podejmowania tego typu decyzji, to nie jest sprawa jakby o szczególnym znaczeniu dla państwa, a taki zapis mamy w Konstytucji, żeby można było to rozstrzygać w referendum. Oczywiście jakby zdaję sobie sprawę, że wiele decyzji, reform, które są podejmowane w w pośpiechu, tak? Jakby bez przygotowania. Nauczyciele też jakby zatrudnienie to jest jedno, ale kwestia chociażby podstawy programowej. Też mam dzieci w wieku szkolnym, to doskonale wiem, co to znaczy, jakby jak się zmienia to z przygotowania przedszkolnego na szkolne, jakie to rodzi konsekwencje dla nauczycieli, dla no nawet kwestii podstawowych takich, prawda, przygotowania do szkoły. Więc to jest, zgadzam się z tym, że jakby sama reforma przeprowadzona w zbytnim pośpiechu, właśnie bez konsultacji, bez takiej szerokiej dyskusji publicznej, no jest niewłaściwa, jest to złe działanie. Natomiast no referendum, no to tak jak trochę krzyk rozpaczy, ale zupełnie na chłodno trzeba do tego podejść i to nie jest właściwy krok.
Reforma jest wdrażana, referendum jest realny, Radosław Sajna.
No właśnie tutaj dodam, że rzeczywiście ta kwestia referendalna to jest taki obosieczny miecz, bo tutaj jeśli partia rzeczywiście odwoływała się do tego, że jeśli są zebrane podpisy, to referendum powinno być ogłoszone, a teraz to już było pewne, że będzie to kiedyś mogło się obrócić przeciwko tej partii, bo dzisiaj może być tak, że nagle środowiska, powiedzmy LGBTI, zbiorą podpisy, będą chciały referendum w sprawie tam adopcji różnych, że tak powiem, alternatywnych, no to co PiS z tym zrobi? Albo będzie przeciwko sobie, albo straci wizerunkowo, bo będzie musiało ogłosić referendum w sprawach takich, których nie popiera. No więc to...
Jak to jest ryzykowna gra? PiS może stracić, odrzucając ten wniosek?
No tak, jeżeli opozycja przypomni, co PiS mówił wcześniej, to podważy jakby wiarygodność partii.
Ale na krótko, ja bym tutaj się nie spodziewała, że to będzie jakieś takie działanie długofalowe, albo nawet, że to się odbije jakoś na sondażach. Wydaje mi się, że dla elektoratu PiSu tutaj nie będzie to miało większego znaczenia.
Tak. Już tak kończąc naszą audycję, jeszcze jedna kwestia do wyborów, jest sporo czasu, ale partie już zaczynają składać deklaracje w czasie sejmowej debaty o wotum nieufności dla rządu. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego partia obejmie programem 500+ wszystkie dzieci, zapowiedział także 13. emeryturę dla seniorów. Z drugiej strony PO oskarża PiS o zadłużanie państwa, zwiększanie wydatków socjalnych. Zapowiedzi Platformy te wydatki zwiększą znacząco. Jak to rozumieć, Patryk Tomaszewski?
To jest taka trochę schizofrenia polityków. Pamiętajmy, Platforma troszkę już rządziła, dwie kadencje. Był czas na zmiany systemowe, na zachęty demograficzne, że tak powiem, z czego nie skorzystano. Zobaczono natomiast, że ten 500+ jest takim, znaczy w ogóle obietnice. Politycy lubią obiecywać, wyborcy lubią słuchać obietnic, a jak obietnice są spełnione, jak mamy konkretne pieniądz w portfelu, no to w tym momencie popieramy często ugrupowania, więc głosujemy również właśnie portfelami, tak? Więc Platforma Obywatelska zobaczyła, że to 500+ jest pewnym argumentem na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj teraz jest takie przebijanie, co jeszcze możemy dać. Natomiast nasz budżet moim zdaniem tego nie jest w stanie wytrzymać. Już jest pytanie o samo 500+. Czy jesteśmy w stanie to...
Wyliczono, że 500+ na każde dziecko, w tej chwili to chyba dodatkowe 19 miliardów rocznie.
Tak jest.
No to ogromne.
Jest jeszcze kwestia taka, że nadal oczywiście mamy ten wzrost prawie o 4 tysiące urodzeń jak mówią statystyki, z 30 tam niecałych 1 tysięcy do 35, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nadal nie jest to zastępowalność pokoleniowa, czyli nadal się starzejemy, czyli trzeba będzie pracować dłużej. ZUS moim zdaniem jest niewypłacalny. Nie chciałbym straszyć słuchaczy, no ale perspektywy no, nie są różowe i teraz kolejne rozdawnictwo pieniędzy, to nie wiem, czy to jest zagranie logiczne, natomiast jest pod publikę.
Ściganie się z PiS-em na socjalne obietnice jest dobrą strategią dla Platformy, doktor Izabela Kapsa?
No zupełnie tak, nie. Zupełnie nie. Myślę, że tutaj Platforma absolutnie nie uczy się tego, jakby co było podstawowym problemem, dlaczego przegrali wybory. Nie analizują swoich wyborców, bo wyborcy Platformy to nie jest wcale ta grupa, która oczekuje polityki socjalnej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zabranie 500+ to jest problem, tak? Znaczy to byłby problem.
Niemożliwe praktycznie chyba.
Tak, już chyba w tej chwili to nie jest możliwe, żeby się wycofać, ale licytowanie się na kolejne obietnice socjalne, no to jest absolutnie bez sensu i powiem tak, że to jakby nawet chyba dla samych wyborców Platformy nie jest to argument, który skłoniłby ich do jakby, czy na Platformy to jeszcze, ale niezdecydowanych, prawda? No bo jakby to jest takie trochę kopiowanie pomysłów, które są krytykowane, krytykowane, no bo z jednej strony przecież Platforma krytykuje tą politykę socjalną, a z drugiej strony proponuje obietnice, które są no, jakby zabójcze dla polskiego budżetu.
Już zupełnie na koniec, doktor Sajna, to jest tak, że teraz po tym jak PiS wprowadził wiele socjalnych rozwiązań, ugrupowanie, które będzie chciało powalczyć, przejąć władzę, musi dać więcej, czy nie?
No, poczekajmy na kampanię wyborczą, to dopiero będzie licytacja.
Ale to jest ta droga? Czy myśli pan, że wyborcy jednak no niekoniecznie będą wsłuchiwać się w licytację?
No tak, no są różne rzeczywiście elektoraty, przy czym każda z partii, która chce rządzić, musi dotrzeć do jak największego elektoratu, a jednak... I tutaj Platforma będzie miała rzeczywiście problem taki, bo z jednej strony, że będzie musiała dotrzeć do tych, którzy są przeciwko temu, do bardziej liberalnej części elektoratu, i z drugiej strony no nie da się chyba już wygrać bez tej licytacji.
Chociażby poprzez zagospodarowanie seniorów. Platforma mówi, że będą.
Dla Platformy jest to dylemat, w którą stronę. Jeśli Platforma już od jakiegoś czasu się tu gdzieś tak balansuje, nie wiadomo.
Będzie
o czym
mówić, ale do kampanii jeszcze sporo czasu. Doktor Izabela Kapsa, doktor Radosław Sajna, doktor Patryk Tomaszewski byli Państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Michał Słobodzian.